rozmowy po zachodzie.
Pięć minut po godzinie 21, a to oznacza, że czas na rozmowy po zachodzie. Dzisiaj przy mikrofonie Eliza Heidenreich, za konsoletą Jarosław Pakczyński. Mamy czwartek, 25 dzień listopada, a to też znaczy, że w kalendarzach Dzień Kolejarza. Z tej okazji specjalnie pociągiem ze Szczecina przyjechał do studia nie Krzysztof Jarzyna, ale Gustaw Miłoszewski.
Dzień dobry, cześć i czołem.
Operator dźwięku. Jak możemy przeczytać, Gustaw realizuje się na planach filmowych, w radiu, na koncertach, nagraniach, chyba wszędzie, gdzie zapytacie, więc przewrotnie na sam początek zapytam, Gustawie, co robiłeś na Heweliuszu i skąd się tam wziąłeś?
Co robiłem na Heweliuszu? No, moja obecność była spowodowana tym, że była potrzebna osoba, która razem z drugim unitem, czyli z takim zestawem ludzi połączonym z kamerą, zarejestruje dźwięki detali na panelach sterujących, zarejestruje dźwięki silników tam pod pokładem i tak dalej. I to była taka niedługa przygoda, ale fascynująca dla mnie.
A jak ta przygoda wyglądała? Jak wyglądał taki standardowy dzień na planie?
Wiesz co, nie powiedziałbym, że to był standardowy, taki zupełnie dzień na planie, bo akurat dla nas, dla tej ekipy, która przyjechała właśnie do tego drugiego unitu, on trwał jakoś tak 7 godzin czy coś takiego i to jest zaskakująco krótko, bo tak naprawdę dzień zdjęciowy w filmie trwa z reguły 12 godzin i to jest 12 godzin pracy z wliczoną przerwą na jakieś jedzonko, na chwilę odpoczynku, więc te 7 godzin mnie tak pozytywnie zaskoczyło, nie? Że to tak, o kurczę, to był całkiem taki swobodny dzień zdjęciowy. I teraz to się działo w Świnoujściu, do którego też pojechałem pociągiem. Także podwójnie świętujemy. I sytuacja była taka, że po prostu dostałem krótką instrukcję od szanownego kolegi Jurka Murawskiego, którego serdecznie pozdrawiam, bo to jest człowiek, który stoi za dźwiękiem na planie Heweliusza i wielu innych seriali, w tym właśnie Jana Cholubka. Dostałem od niego sprzęt i po prostu poczułem takie zaufanie do wykonywanej przeze mnie roboty i po prostu od razu poszedłem w teren i zacząłem nagrywać razem z tą ekipą.
A jak ten dźwięk w tym terenie się realizował? Bo to bardzo charakterystyczne dźwięki.
Wiesz co, to nie jest aż takie skomplikowane. Moim zdaniem dużo trudniej jest się zabrać za kwestie dialogowe, za rozmowy i tak dalej, bo tam pracuje więcej mikrofonów, jakby ważna jest zrozumiałość mowy i tak dalej. Natomiast w moim przypadku to było po prostu nagrywanie stereofonicznego dźwięku towarzyszącemu konkretnym ujęciom, nie? Czyli na przykład jak startuje ten wielki diesel, to ja celuję po prostu tam, gdzie jest kadr i robię wszystko, żeby jakby poziom tego dźwięku, który był cholernie wysoki, nie przesterował mi nagrania, co nie było wcale takie łatwe. Odkryłem, że jak jestem na samym początku gałki, to już jest za dużo. I potem Jurek mi powiedział, ale wiesz co, jakbyś rozebrał tą całą obudowę przeciwwietrzną, to byłbyś w stanie przełączyć jeszcze taki dodatkowy tłumik, a ja mam takie zapomniałem. Więc tam co najwyżej nagrało się to trochę cieplej, ale nie miałem żadnych reklamacji.
Trochę cieplej, czyli?
Wiesz co, my mówimy na sygnały, które wchodzą trochę za mocno, hot, nie? Too hot. Dlatego mówię cieplej.
Też wspomniałeś o tym, że inaczej się nagrywa dialog, inaczej się nagrywa te elementy, gdzie człowieka nie ma. Mhm. Ty preferujesz tam, gdzie człowiek jest, czy tam, gdzie go nie ma?
Wiesz co, jedno i drugie jest fajne. To była miła odmiana, bo z reguły zajmuję się przede wszystkim sytuacjami dialogowymi. I teraz tak, jak się nagrywa dialogi, sprawa jest o tyle skomplikowana, że jesteśmy bardzo wrażliwi na jakby rozpoznawanie słów, jeżeli chodzi o właśnie o mowę ludzką. Czyli jak jesteśmy trochę za daleko, jak jest za dużo na przykład pogłosu tego pomieszczenia, jak jest jakieś odbicie, to już się sprawa totalnie komplikuje. Więc tak naprawdę trzeba dosyć mocno mieszać metody. Czyli na przykład jest coś takiego jak tyczka, to jest taki mikrofon, który z reguły jest ukryty zaraz ponad kadrem albo zaraz pod kadrem i celuje w usta aktora albo aktorów, bo potrafi być tak, że jest jedna tyczka, dwoje aktorów i wtedy trzeba kręcić. I teraz cały problem z tą tyczką polega na tym, że przy szerokich kadrach jesteśmy bardzo daleko, bo inaczej widać nas, a to jest absolutnie nieakceptowalne. I tutaj właśnie na pomoc przychodzą mikroporty. To są takie mikrofony, które ukrywa się pod garderobą, gdzieś tam montuje się w okolicy właśnie szyi albo ust, różnie. Ukrywa się czasem we włosach, czasem ukrywa się gdzieś tutaj na klatce piersiowej. Jest różnica w tym, jak brzmi taki mikrofon i jak brzmi mikrofon na tyczce. Natomiast jeżeli zarejestrujemy je osobno i potem wyślemy do studia zajmującego się postprodukcją, które wie, co z tym zrobić, jest w stanie tak je złączyć, że po prostu efekt będzie świetny. Tam, gdzie będzie za daleko, będzie trochę więcej mikroportu. Tam, gdzie będzie dostatecznie blisko, będzie można skorzystać z tyczki. A jeżeli coś zupełnie nie zostało zarejestrowane albo jest zarejestrowane tragicznie, wtedy stosuje się postsynchrony, czyli po prostu aktor widzi samego siebie z planu i mówi swój tekst. Dosyć trudne.
Tak samo jak pewnie oglądanie swoich, nie do końca swoich, ale wiadomo, produkcji, których się jest częścią. I właśnie chciałam spytać, czy ty już widziałeś Heweliusza?
Widziałem Heweliusza. Właściwie jak tylko nadarzyła się okazja, żeby obejrzeć dwa premierowe odcinki przed wrzuceniem na Netflixa w Szczecinie, no to skorzystałem z niej natychmiast, jak to się mówi. I w ogóle byłem pozytywnie zaskoczony tym, jak Netflix skrupulatnie przygotował tę premierę. To się odbyło w Filharmonii w Szczecinie. I oni ustawili głośniki tak dookoła sali i faktycznie odtworzyli to w dźwięku przestrzennym. I te dialogi wszystkie, które szły tak jakby ze środka ekranu, tak jak to powinno być, były super zrozumiałe. Wszystko było dla mnie naprawdę dobrze zrobione, więc jakby ogromne ukłony z mojej strony dla całej ekipy na planie i dla całej ekipy Dream Soundu, która ogarnęła zgranie, montaż i te wszystkie rzeczy przed dostarczeniem.
Współpraca na planie jest na pewno bardzo ważna i też jestem ciekawa, bo zajmowałaś się, jakby nie patrzeć, takimi detalami, wszystkimi tymi małymi rzeczami, które składają się na większą całość. Jak wygląda współpraca takiego operatora dźwięku z reżyserem?
No właśnie, to jest całkiem poważny temat, nie? Bo mogłoby się wydawać, no ten dźwięk, no to kwestia, żeby go nagrać. No, nie do końca, bo na przykład czasem jest tak, że potrzebujemy nagrać jakiś dźwięk, który nie będzie widoczny w kadrze. Przykładowo ktoś coś mówi, ale nie jest widoczny na ekranie. Jednocześnie znajduje się w tej samej przestrzeni. I wtedy właśnie porozumiewanie się z reżyserem, jakby znajomość scenariusza i tak dalej, jest super ważne, bo możesz to nagrać w tej przestrzeni. Czyli potem ktoś nie musi siedzieć i starać się dopasować tej takiej wirtualnej przestrzeni, bo masz nagranie stamtąd, nie? Albo czasami są takie kwestie, że nagrywa się jakieś dźwięki dodatkowe. I tu też super ważna jest praca z reżyserem, nie? On z reguły wymaga odsłuchu dla siebie, bo często jest tak, że kamera jest dosyć daleko od stanowiska, w którym reżyser ma podgląd tego, co aktualnie dzieje się przed obiektywem. I on nie ma prawa słyszeć tak naprawdę, co tam się dzieje. Wtedy stosuje się właśnie taki specjalny, bezprzewodowy odbiornik, w którym on słyszy ten miks, który my robimy na potrzeby tej chwili. I dzięki temu jednocześnie widzi na podglądzie kadr i słyszy to, co my słyszymy w słuchawkach. Nie?
Współpraca z reżyserem, praca na planie, czy to się jakoś znacznie różni dla operatora dźwięku, jeśli chodzi o takie produkcje, no właśnie wysokobudżetowe, jak na przykład Heweliusz, a takie, powiedzmy, projekty bardziej niszowe?
Myślę, że zasadniczo i to nawet nie wiem, jak dokładnie ugryźć ten temat, ale pierwsza rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, no to jest liczebność pionu dźwiękowego, nie? W małych produkcjach często jest tak, że jedna osoba odpowiada za właśnie za rejestrator dźwięku, za tyczkę, za mikroporty i tak dalej. Natomiast w dużych produkcjach często jest tak, że ten pion dźwiękowy ma, nie wiem, 5 osób, 10. I wtedy te funkcje są dużo węższe, dużo precyzyjniejsze. I z reguły wtedy ta osoba, która się zajmuje miksem, podejmuje decyzje w kontakcie z reżyserem i przekazuje je swoim członkom ekipy dźwiękowej do zrealizowania. Nie? Więc jakby kontakt zawsze jest, ale wydaje mi się, że w tych większych produkcjach dźwięk jest traktowany trochę poważniej. Że czasami tacy początkujący twórcy nie przywiązują do tego wystarczającej uwagi, bo być może myślą, że da się to naprawić potem. Otóż nie. Dysponujemy naprawdę fantastyczną technologią, ale jeżeli coś jest źle nagrane albo zostało źle powiedziane, bo to jest też kwestia dykcji aktorów, to jest też kwestia grania, jest to bardzo trudno odkręcić.
Czyli to legendarne naprawimy to w postprodukcji nie zawsze działa.
Znaczy to jest taki śmieszek, który ludzie, którzy zajmują się tym na serio, traktują jako zupełny antyprzykład.
I z moim gościem w studiu przy Barwińskiego 5 jest Gustaw Miłoszewski z Unitu II na Heweliuszu, ale też nie tylko, operator dźwięku. I o dźwięku rozmawiać będziemy jeszcze do godziny 22.
Zachodzie.
Dzisiaj po Zachodzie rozmawiamy z osobą, która na dźwięku zna się jak mało kto, więc cała oprawa muzyczna, można powiedzieć, też jest wyselekcjonowana. Także Gustawie, pewnie chcesz coś powiedzieć o utworze, który właśnie usłyszeliśmy.
Byłoby mi bardzo miło, gdybym mógł.
Proszę bardzo.
Piękny koncert się wczoraj zdarzył w Blue Note'cie. Był to koncert fantastycznego pianisty Tigrana Hamasyana. Człowieka, który pochodzi z Armenii, natomiast jeśli dobrze pamiętam, studiował w Stanach, więc jest to po prostu przepiękna osoba, która połączyła w fascynujący sposób ten folklor ormiański i to takie nowoczesne podejście do pianistyki. Jest bardzo sprawnym artystą, bardzo sprawnym muzykiem, a jednocześnie jest coś takiego w jego wrażliwości, co zupełnie mnie do niego przekonuje. I myślę, że właśnie wśród nas Polaków, wśród ludzi Słowian, tak powiedzmy, myślę, że może znaleźć dużo zainteresowanych odbiorców. Serdecznie polecam.
Mamy nadzieję, że my też dzisiaj znajdziemy dużo zainteresowanych odbiorców tematem, którym jest dźwięk. Powiedzieliśmy trochę o dźwięku filmowo-serialowym, a ja jestem ciekawa, co twoim zdaniem najbardziej różni takie właśnie realizacje dźwiękowe filmowe od tych koncertowych i ogólnie muzycznych?
Zasadniczo wszystko, poza tym, że jest to dźwięk. Kurczę, to jest takie dosyć trudne pytanie. Ja uważam, że w przypadku filmów dźwięk jest zaledwie komplementem obrazu. Oczywiście, jeżeli film nie jest niemy i dźwięku nie będzie, no to będzie totalna katastrofa. Ale naprawdę sądzę, że my, to znaczy ludzie od dźwięku, rozpoczynając od jeszcze planowania tego, jak to nagramy, przez nagranie, potem przez postprodukcję i dystrybucję, jesteśmy od tego, żeby pomóc opowiedzieć obrazowi historię. Żeby powiedzieć, co się dzieje poza kadrem, nierzadko zapowiedzieć pewne zdarzenia, żeby stworzyć atmosferę otaczającą kadr, bo na przykład jeżeli jesteśmy w jakimś pomieszczeniu w filmie, no to widzimy pewien taki wycinek, który obejmuje kamera, ale w przypadku dźwięku przestrzennego możemy oddać atmosferę tego miejsca. Jeżeli to jest kościół, to mamy jakąś przestrzeń, jeżeli to jest inne miejsce, ona brzmi zupełnie inaczej. Więc sądzę, że dźwięk w filmie należy traktować jako jakiś taki element, no może nie podrzędny, ale część większej całości. Natomiast jeżeli mówimy stricte o fonogramach albo o koncertach, no to tutaj dźwięk gra pierwsze skrzypce.
A jak to jest z teatrem? Bo to jest, można powiedzieć, tak pomiędzy koncertem a filmem.
Z teatrem jest trochę tak, że można przyjąć, że używanie mikroportów w teatrze jest pewnym nowum. Tak naprawdę systemy, na które stać taki przeciętny teatr i sama potrzeba korzystania z tych mikroportów, która de facto wynika właśnie z tego, że te systemy zaczęły być przystępne cenowo i coraz bardziej popularne, to jest coś nowego. I teraz jakby to powiedzieć, światło w teatrze było dużo wcześniej. Światło, które możemy kreować. Dźwięk tak naprawdę był cechą przez bardzo wiele lat stricte architektoniczną. Właściwie jeszcze od czasów rzymskich, kiedy po prostu jak się raz zbudowała amfiteatr, no to zmiana dźwięku łączyła się ze zmianami budowlanymi. Potem zaczęły się pojawiać wszelkie rozwiązania świetlne, jakieś oparte na przykład na świetle Drummonda. Jeśli dobrze pamiętam, to była jakaś reakcja chemiczna, która się spalała w taki bardzo osobliwy sposób. Natomiast nagłaśnianie, no jest to domena epoki prądu i tak naprawdę cofniemy się do lat 70., to może znajdziemy w niektórych teatrach jeden albo dwa mikrofony wiszące z góry, prawdopodobnie nie służące do nagłaśniania, tylko do archiwalnej rejestracji. Więc było czasem tak, że realizatorzy światła patrzyli bardzo nieprzyjemnie na realizatorów dźwięku, jak się o nich powiedziało, świetliki w teatrze, bo to jest bardzo częste na koncertach i tak dalej. Natomiast przy poziomie produkcji, jaki teraz ma miejsce w wielu teatrach w Polsce, ale i nie tylko, właściwie są to funkcje równorzędne. Jakby oczywiście nijak jest je porównywać, nie jest to możliwe. Natomiast każdy z tych departamentów, światło i dźwięk, robi kawał dosyć skomplikowanej roboty. Nie? W dźwięku na przykład pojawia się dużo materiałów odtwarzanych z komputera, odtwarzanych na przykład przestrzennie, pojawiających się na pewną akcję na scenie. Ba, pojawiają się projekty, w których ten dźwięk zebrany na scenie jest w jakiś określony sposób przetwarzany. Kompozytorzy korzystają z takich rozwiązań, że ten dźwięk jakby przechodzi przez komputer i jest poddawany zmianom, które powodują w słuchaczu jakieś, właściwie w widzu, jakieś powstające nowe emocje i tak dalej. Więc dźwięk zyskuje na istotności w teatrze, tak bym to ujął.
A kiedy ty siedzisz na publiczności, bo bardzo ciekawe było to twoje przejęzyczenie, jesteś bardziej słuchaczem czy widzem?
Prawda jest taka, że realizator dźwięku jest zawsze realizatorem dźwięku. Nawet jak siedzisz w radiu i realizujesz audycję, to nie jesteś słuchaczem, jesteś realizatorem dźwięku. Zwracasz uwagę przede wszystkim na barwę, na poziomy, na to, czy to są w miarę równe poziomy, a nie na treść. Ja potrafiłem odpowiedzieć na pytanie, no jak ci się podoba audycja? Stwierdzeniem, a o czym ona była? Ja byłem skupiony na zupełnie czym innym. Więc myślę, że do poziomu, w którym muszę widzieć, co się dzieje na scenie, jestem trochę obserwatorem, ale głównie jestem słuchaczem w trybie realizacja.
To przeredaguje trochę moje pytanie. Kiedy rekreacyjnie wybierasz się do teatru, jesteś słuchaczem czy widzem?
Wiesz co? Widzem. Jestem widzem. Jakby idę do teatru, żeby doświadczyć całokształtu. Co nie znaczy, że uwaga czasem nie odpływa w kierunku samego dźwięku, ale to jest tak zwane zboczenie zawodowe.
To teraz muszę cię też zapytać, patrząc w twój biogram, filharmonia czy teatr, co jest bliższe twojemu sercu?
To zależy, czy jako pracodawca, czy jako fascynacja.
Jako miejsce pracy, jako sposób realizacji dźwięku.
Kurczę, ciężko jest w ogóle wybrać mi coś takiego, bo to są dwie zupełnie inne formy, tak naprawdę. To są dwie inne prace. I teraz chyba muszę się wytłumaczyć z tego.
Byłoby dobrze, myślę.
Teatr jest przede wszystkim skonstruowany na tym, że aktorzy pojawiają się na scenie, znikają ze sceny, rzeczy dzieją się w określonych momentach. Czyli trzeba pilnować, żeby ktoś, kto wychodzi do kulisy i chce w nie dość ostrożny sposób skomentować nierówności podłogi, został odpowiednio szybko wyłączony, zamutowany, jak to się mówi u nas. W filharmonii oczywiście też jest trochę takich sytuacji, że mikrofony schodzą ze sceny, ale dużo mniej. Jest dużo więcej roboty z robieniem na przykład proporcji pomiędzy instrumentami, z ustawianiem barwy i tak dalej. Natomiast teatr pewne tytuły gra przez dosyć długi czas. Więc my po próbach nie musimy się już aż tak skupiać na stricte próbie dźwięku, tylko gramy tak zwane wznowienie po to, żeby przypomnieć sobie przebieg, a nie żeby poustawiać te kwestie stricte związane z dźwiękiem. Więc to są tak naprawdę dwie różne roboty.
Czyli nie możesz wybrać, która bardziej...
Ciężko mi jest powiedzieć. No na razie moje serduszko jest teatrem.
Na razie też twoje serduszko jest w Radiu Poznań i mamy nadzieję, że jeszcze przez chwilę tu pozostanie i na pewno wrócimy jeszcze do aspektu muzycznego.
Jasne. Thank you.
Rozmowy po zachodzie.
Hania Rani i Dobrawa
Czocher
pojawiły się tutaj nieprzypadkowo w tej audycji.
Zupełnie nieprzypadkowo. Przede wszystkim dlatego, że to ja wybierałem ten utwór. Natomiast z Dobrawą przez kilka długich lat miałem okazję współpracować jako realizator dźwięku. Byliśmy w różnych miejscach w Europie i też poza Europą. Koncertowaliśmy. No była to bardzo ciekawa przygoda, nie ukrywam. No i gdzieś tam taka bliska relacja właśnie z Dobrawą zaowocowała tym, że kiedyś podarowała mi właśnie ten album nagrany z Hanią, które obie serdecznie pozdrawiam z tego miejsca. Podarowała mi go w formie dwupłytowego wydawnictwa na płycie winylowej i wiąże się z tym pewna całkiem zabawna historia. Pamiętam, że słuchałem go też cyfrowo, to znaczy z jakiegoś serwisu streamingowego czy czegoś takiego. Wtedy chyba się zapoznałem z nim i pamiętam, że był to przepiękny pejzaż muzyczny towarzyszący deszczowi za oknami autobusu, bo jechałem bodajże na kolejny koncert z Dobrawą, więc to się tak śmiesznie łączyło. Natomiast pewnego dnia, jak uruchomiłem już gramofon, to było dosyć dużo po tym, jak ostatni raz słuchałem tego utworu, postanowiłem właśnie posłuchać go z płyty winylowej. I wrzuciłem tak zwanego placka na odtwarzacz. No i włączam to odtwarzanie i tak sobie słucham. To się tak rozwija, jest jakieś takie bardzo dostojne, takie wręcz ciężkie. I tak słucham cały czas tej płyty, słucham. I w pierwszej minucie zadałem sobie poważne pytanie. Jeju, jak Hania uzyskała taki efekt brzmienia do fortepianu? No i miałem tą zagwozdkę w sobie dosyć długo, aż się okazało, że płyta jest przeznaczona do odtwarzania w 45 obrotach na sekundę, a ja odtwarzałem ją w 30. I problem się rozwiązał. Generalnie chodziło o to, że po prostu dysk jak kręci się wolniej, no to cały ten dźwięk też się obniża i zmieniają się pewne aspekty postrzegania tego, co tam jest nagrane. Więc no, ciekawy eksperyment. W drugą stronę jest trochę bardziej zabawnie.
Czyli sam do tego nie doszedłeś, musiałeś się zapytać.
Nie pytałem, po prostu olśniło mnie, że nie popatrzyłem, jaka prędkość jest nadrukowana na labelu i się zorientowałem, ale przyznam szczerze, że wracam do tego i słucham tej płyty na 30 obrotach, bo to jest bardzo ciekawe doświadczenie.
Wspomniałeś też, że z Dobrawą współpracowałeś przez kilka dobrych lat. A jak to wszystko się zaczęło?
Zaczęło się to od naszej wspólnej pracy w Filharmonii. Dobrawa była tam wiolonczelistką, natomiast ja pracowałem jako realizator dźwięku. No i zaczęło się to zupełnie towarzysko i od takiego swobodnego pytania, czy nie chciałbym zrealizować pierwszego koncertu. I pamiętam, że to było tak, że pojechaliśmy do Gdańska na próbę tak zwaną produkcyjną do Radia Gdańsk, bo oni wtedy z jej partnerem mieszkali tam właśnie. I właśnie po tej próbie zagraliśmy pierwszy koncert. Nasz pierwszy koncert odbył się notabene w Berlinie. Pamiętam, że i ja się telepałem, i Dobrawa się telepała. I myślę, że Marcin, jej mężczyzna, też telepał się z nami.
Czyli byliście zestresowani?
Totalnie. Byliśmy przerażeni, bo sytuacja była dosyć duża. Jest takie miejsce całkiem spore, nazywa się Tempodrom w Berlinie. I to był support przed koncertem takiego bardzo ciekawego artysty Olafura Arnaldsa. Może znasz. I to jest całkiem spore audytorium, dużo ludzi było i trochę nam się ugięły nogi, jak zobaczyliśmy, jak będzie wyglądał nasz debiut, ale daliśmy radę i potem to się tak rozwijało. Udoskonalaliśmy technikalia, Dobrawa pisała jakieś nowe utwory, które też się pojawiały, których nie ma na przykład na tej pierwszej debiutanckiej płycie, więc myślę, że mam nadzieję, że się kiedyś pojawią, bo to były bardzo ciekawe sytuacje.
Czyli tak podsumowując, wasze ścieżki skrzyżowały się w wspólnym środowisku pracy i w momencie, kiedy Dobrawa rozwijała się jako artystka, stwierdziła mój Cion i wzięła cię jako swojego realizatora tak na stałe.
Sprawdźmy. Po prostu sprawdźmy, jak nam się będzie razem pracowało, nie? I odnoszę wrażenie, że jeżeli chodzi o pracę związaną z muzyką, z realizacją dźwięku, z kompozycją, często jest to, że pierwszy kontakt, jaki się ma, to jest kontakt zwyczajnie towarzyski, że po prostu pasuje ci rozmowa z tym człowiekiem i zakładasz, że podobnie może być w pracy, nie? Że po prostu się dogadacie. I miałem tak bardzo często, że działałem z ludźmi, z którymi w pierwszej kolejności udało mi się złapać dobry kontakt towarzyski.
Sprawdzaliście, jak wyszło. No i właśnie, jak wyszło? Powiedziałeś, że jeździliście po świecie. Jakbyś mógł rozwinąć ten wątek?
No wyszło tak, że zaliczyliśmy kilka, jeśli nie kilkanaście koncertów w samych Niemczech. Byliśmy we Francji, byliśmy w Szwajcarii, w Czechach. Najdalej jak dotarliśmy, to była nasza podróż na Lanzarote, na wyspę, która teoretycznie jest hiszpańska, natomiast leży na wysokości już Afryki. I to był chyba najciekawszy koncert, pomijając to, że naprawdę odwiedziliśmy sporo takich fantastycznych miejsc zbudowanych stricte do koncertów, takich sal koncertowych, które zrobiły na mnie przepotężne wrażenie, to jednak koncert w jaskini był czymś, co mnie totalnie kupiło. Bo ja byłem przerażony, zanim tam przyjechałem. Myślałem, że jaskinia to jest jakieś tragiczne środowisko do pracy. A się okazuje, ta przestrzeń brzmi cudownie. Te wszystkie nierównomierności, te takie zygzaki na tych skałach powodują, że ten dźwięk się odbija po prostu w tak równomierny sposób, że ja właściwie podłączyłem mikrofony, ustawiłem, podniosłem suwak i stwierdziłem, no zasadniczo to już jesteśmy po próbie. Że tutaj po prostu należy nie przeszkadzać. Nie trzeba nic pomagać, trzeba po prostu nie przeszkadzać.
Jaskinia brzmi dość mocno abstrakcyjnie. Czy to było najdziwniejsze środowisko, w jakim zdarzyło ci się realizować dźwięk, czy były inne, podobne,
Myślę,
albo bardziej dziwne?
Że mówiąc kolokwialnie, nic nie ma podlotu do jaskini.
Czyli jaskinia tutaj wygrywa.
Jaskinia jest top jeden.
Takie wspomnienie, do którego można wracać. Na pewno też takim wspomnieniem jest praca z artystami, o której wspomniałeś, która zaczyna się od dobrego kontaktu. To jest między innymi Dobrawa, ale to też na przykład jest Trapper Łona, prawda?
Też nam się zdarzyło i to jest trochę powrót do kwestii filmowych, bo tutaj jeszcze poszedłem po pewne wspomnienia i jeżeli chodzi o dziwne lokalizacje, to częściej też jednak trzeba szukać w filmach, bo miałem jakieś takie epizody na przykład w starej stołówce, w której były zebrania solidarnościowe, w skarbcu nieużywanego banku, więc z reguły lokacje filmowe zapewniają w takim patrzeniu więcej wrażeń, natomiast koncertowo jest to jaskinia. No i tak jak mówisz, zdarzyło mi się współpracować z Adamem przy okazji jego debiutanckiego filmu, w którym debiutuje jako reżyser.
Czyli wracamy do wątku filmowego, ale takie trochę połączenie z muzyką jest.
Niewątpliwie, w pewien sposób. Bardzo ciekawa współpraca, bardzo ciekawe wyzwanie, bo większość scen w poniedziałku, czyli w filmie, o którym mówimy, to są sceny z samochodu. Sytuacja zupełnie niekomfortowa dla nas, bo żeby tak naprawdę wszyscy zainteresowani byli obecni na układzie, to musielibyśmy zająć całą tylną kanapę i ujęcie z przedniej szyby nie nadawałoby się do niczego, bo byłoby widać ludzi po prostu. Więc patent był taki. Mieliśmy auto dostawcze i za autem dostawczym była przyczepa, na której był zamontowany samochód, ten grający tak zwany, i w którym siedział aktor, jeśli dobrze pamiętam, Adam siedział z nami, nie, przepraszam, z nim, z aktorem, schowany tam dosyć mocno. I ja wychodziłem z samochodu kilkoma kablami, szedłem przez cały dach busa i wchodziłem przez okno do siebie. Dopiero tam były wpięte do rejestratora i tam słuchałem, czy wszystko jest okej. Okay. Miałem dwa ukryte mikrofony. Jeden w tym takiej tej klapce przeciwsłonecznej po stronie kierowcy, tam gdzie siedział Dawid Dziarkowski, nasz aktor. Drugi był przymontowany przy zegarach. On był tak w tym wgłębieniu wklejony. A trzeci jest ukryty tak jak zawsze na aktorze. Był wklejony na piersi dumnie tutaj Dawida. No i było to o tyle ciekawe, że ja nigdy nie mikrofonowałem samochodu, więc coś nowego, nie?
Też jestem przy tej okazji ciekawa, bo już powiedzieliśmy o jaskini, teraz powiedziałeś jeszcze o samochodzie. Czy wolisz takie statyczne środowiska pracy, na przykład właśnie filharmonia, teatr, że wiesz, gdzie przyjdziesz, wiesz, jak to wygląda, bo już tam wielokrotnie bywałeś, czy nowum, typu właśnie jakiś wyjazd, jakaś jaskinia?
Na ten moment wiem, że to, czego ja potrzebuję w swoim życiu, to jest różnorodność. Więc jeżeli to jest odpowiednia proporcja pracy w miejscach znanych i nieznanych, to wtedy czuję się najlepiej.
A jeśli chodzi właśnie o ten aspekt łączenia różnych rzeczy, tej różnorodności, o której też już trochę rozmawialiśmy, czy jeśli chodzi o właśnie kulturę, no bo to jest i muzyka, i jest teatr, i jest film, czy ty tak rekreacyjnie z kulturą jesteś jeszcze w stanie obcować, czy masz takie, wracasz do domu, idę spać?
Zupełnie tak. To jest w ogóle jest prześmieszne, bo ja się uważam za całkiem prominentnego uczestnika tej kultury, tak jak każda znana mi osoba, bo też mam wrażenie, że obracam się w środowisku osób, które chcą uczestniczyć w tej kulturze, to działa trochę tak, że jestem realizatorem i słuchaczem. Gram na instrumentach klawiszowych i słucham muzyki granej na instrumentach klawiszowych. Kiedyś sprawiało mi problem takie wyłączenie krytycznego myślenia na koncercie albo przy słuchaniu, a teraz mam takie... No nie jestem w pracy, więc jakby po co się na tym skupiać? Po prostu słucham muzy, jest fajnie. Czasem się zawieszę, ale to jakby moim zdaniem jedno nie wyklucza drugiego. Natomiast zawsze jak przychodzę na koncert, to jest takie, tu takie głośniki powiesili, tu tyle tego, o, a to fajne, co to jest. Także to się nie wyłącza, to jest niewyłączalne, ale to jest bardziej przyjemność niż... obciążenie.
Ten krytyczny głos, o którym wspomniałeś, czy on też dotyczy twoich własnych realizacji? Czy ty wracasz na przykład do koncertów, które rejestrowałeś, albo nagrań?
Na szczęście spora część koncertów, które się realizuje na żywo, nie jest rejestrowana, więc można się obwiniać o to tak długo, jak się o tym pamięta. Zdarza mi się mieć jakieś takie, nie wiem, dzień albo dwa jakieś takie refleksji, że jestem zupełnie niezadowolony i tak dalej. Miałem tak przez długi czas właśnie, jak jeździliśmy z Dobrawą na samym początku, ale w którymś momencie doszedłem do takiego wniosku, że to jest trochę za wysokie mniemanie z mojej strony, jeżeli ja twierdzę, że jestem w stanie zagrać lepiej niż pozwala mi na to sprzęt, sala i kilka innych rzeczy, więc jakby nauczyłem siebie myśleć o tym realistycznie, że po prostu niektóre przestrzenie nie są w stanie zabrzmieć mocno inaczej niż ja bym chciał. Inne przestrzenie będą się cechowały jakąś inną z mojego punktu widzenia wadą. Nauczyłem się doceniać to, co się da osiągnąć w danej przestrzeni. Moim zdaniem bardzo trudne, ale jedyna opcja, żeby sobie nie zrobić krzywdy na tej drodze.
Wymieniłeś kilka różnych aspektów składowych i zastanawiam się, czy jest jakaś, która w takim początkującym życiu, początkującego realizatora dźwięku gra największą rolę, typu talent, wiedza czy sprzęt? Co jest najważniejsze?
Fascynacja.
Okej. Okay. Rozwiniesz?
Wiesz co... No moim zdaniem nie ma większego motora niż po prostu przekonanie, że się nie wie nic albo że się wie bardzo niewiele, a chciałoby się wiedzieć wszystko. Nie wiem, to też jest takie trochę, wszystko jest raczej nieosiągalne. Natomiast pamiętam, że moje początki polegały przede wszystkim na tym, że byłem w stanie pochłonąć jakąś chorą liczbę książek, artykułów przede wszystkim w internecie, bo na przykład brytyjskie źródła są do tego bardzo fajne. Oni o tym super piszą, oni mają do tego super podejście, mają bardzo długą tradycję fonograficzną, więc wiedzą, o czym mówią. I po prostu z każdego dnia na każdy dzień zaczynałem rozumieć, że wiem, o czym oni mówią. Zaczynam się orientować. Najpierw to była jakaś czarna magia, to były mikrofony za jakieś chore pieniądze, a teraz to jest Neumann TLN 103 będący przede mną i Neumann 87 będący przed tobą. To już nie jest po prostu mikrofon, to jest konkretne urządzenie. I uważam, że no jakby nie ma większej siły. Oczywiście fajnie jest słyszeć, fajnie jest mieć jakiś związek z muzyką, takie predyspozycje stricte słuchowe, ale ktoś może to mieć, a na przykład zupełnie nie chcieć być realizatorem. To może go nie kręcić, nie? Więc absolutnie fascynacja jest numerem jeden.
Powiedziałeś, że wiesz, że nic nie wiesz, a czy wiesz, albo może zastanawiałeś się, albo tak sobie czasami myślisz, jakie jest takie twoje największe marzenie realizatorskie? Co byś chciał? Takie opus magnum twojego bycia operatorem dźwięku.
Opus magnum? Myślę, że dojść do takiego momentu, w którym jestem zupełnie na okej z tym, co robię. Nie próbuję jakby przekonać siebie, że nie jest wystarczająco dobre, tylko po prostu dojść dwutorowo z umiejętnościami i z takim rozumieniem i postrzeganiem siebie do momentu, w którym po prostu zawsze jestem przekonany, że zrobiłem najlepsze, co mogłem zrobić, jakby zadbałem o to, żeby artyści, z którymi pracowałem, byli zaopiekowani, żeby byli sportretowani na tym nagraniu czy koncercie w godny sposób. Myślę, że taka równowaga mnie interesuje.
W takim razie, patrząc na zegarek, tego ci życzę. Realizatorem w studiu, można tak powiedzieć, jako że taka twoja specyfikacja zawodu, można powiedzieć, był Gustaw Miłoszewski, prosto ze Szczecina.
Tak jest.
Audycję realizował zza konsolety Jarosław Pakczyński. Za mikrofonu mówi do państwa Eliza Heidenreich, ale zanim jeszcze się pożegnamy i odeślemy do serwisu, to Gustaw chciałby podprowadzić piosenkę.
Tak, jest to być może piosenka państwu znana, natomiast w świecie realizatorów jest to o tyle znany utwór, że często służy nam do sprawdzania, jak brzmi dany system, czyli połączenie głośników z salą, bo jest to piosenka dobrze zrealizowana jako nagranie i taka, którą bardzo dużo ludzi zna, więc chcielibyśmy z Elizą serdecznie zaprosić do wysłuchania i jeszcze krótkie podziękowanie dla Jarka za zrealizowanie tej pięknej audycji.